Artyzm wszechświata. Wiedza, nauka, technologia. Wybitni polscy uczeni w rozmowach o swoich odkryciach, projektach, planach badawczych. O osiągnięciach współczesnej astronomii, fizyki, genetyki, ekonomii, filozofii, medycyny, matematyki. O tym, co w laboratoriach na Ziemi i w kosmosie. Fragmenty książek, anegdoty, ciekawostki, zabawne zdarzenia z życia naukowców. Artyzm wszechświata. Na pytanie, w czym są grzyby lepsze od ciebie, nie ma jednej odpowiedzi. Bo jest ich bardzo wiele. Zapraszamy na spotkanie z mykolog, panią profesor Martą Wrzosek, od lat badającą grzyby i pod mikroskopem, i w laboratorium, i podczas niezliczonych wędrówek wzdłuż i wszerz naszego kraju, Europy, kontynentów, błękitnej planety. Porozmawiamy z panią profesor o grzybach zamieszkujących morze i oceany, rzeki i jeziora, potoki i stawy. Dowiemy się, że pani kurka, pan borowik czy pan prawdziwek są znakomitymi lotnikami. Tak, tak, nie przesłyszeliście się państwo. Na każdym z nas zamieszkują pieczarki. Nasze DNA nie jest znowu tak bardzo odległe od DNA grzybów, a badając zwykłe drożdże, tak naprawdę pani profesor odkrywa tajemnicę ludzkiego ciała. Dlaczego niektóre grzyby chętnie rosną pod brzozą, ale już niekoniecznie pod klonem? Jaki jest związek zapachu knura z pysznymi truflami? Czy to prawda, że grzyby to tak naprawdę chemiczne wytwórnie? Czy grzyby świecą? Czy z sobą rozmawiają? Jak się komunikują? Co zapewnia im kontakt z otaczającym światem? Pytania, pytania, pytania i tylko jedna pani profesor, której wielką pasją jest popularyzowanie wiedzy i nauki, nie zapominając o najnowocześniejszej technologii wypełniającej współczesne laboratoria, w tym również pracownie pani profesor Marty Wrzosek. To dzięki pani profesor poznamy odpowiedzi na postawione pytania. Realizatorzy audycji zapraszają do Królestwa Fungi, Królestwa Grzybów. A zaczynamy od książki.
Muchomora czerwonego zna już chyba każdy.
Dorośli wspominają Żwirka i Muchomorka z bajki na dobranoc, a dzieci już w przedszkolu uczą się o grzybach leśnych na przykładzie dobrego borowika i złego muchomora.
Panuje ogólny pogląd o szkodliwości muchomora czerwonego dla ludzi i dobrze, przynajmniej nie jest zrywany.
Co prawda, grzyb ten nie jest aż tak trujący jak inne muchomory. Ale dzięki swej barwie i pokaźnym rozmiarom stał się symbolem grzyba zdradliwego i sprowadzającego śmierć.
Dla lasu jest to bardzo pożyteczny grzyb ektomykoryzowy. Jeden z pionierów symbiozy z sosną czy brzozą, wysadzanymi na grunty porolne, o prawdziwym lesie nie wspominając.
Rzeczywistym trucicielem jest natomiast ciągle zbyt mało znany muchomor zielonawy. Zwany też sromotnikowym, sprawca 95% śmiertelnych zatruć w naszym kraju, corocznie zbierający swoje żniwo.
W czym grzyby są lepsze od ciebie? To tytuł książki, której jest pani współautorką i w pewnym sensie bohaterką, ale to również pytanie i zabawne, i prowokacyjne. Ale czy to jest pytanie retoryczne, pani profesor?
No, jest pytaniem retorycznym, dlatego że definicja pytania retorycznego to figura stylistyczna, pytanie zadane nie w celu uzyskania odpowiedzi, ale skłonienia odbiorcy do przemyśleń. I w tym kontekście rzeczywiście jest to pytanie retoryczne, bo ma spowodować wielkie zdziwienie u czytelnika. Wow, to naprawdę jakiekolwiek inne takie marne stworzenie może być czymś lepszym niż ja. No i rzeczywiście o to chodziło.
Okładka zawiera i pytanie, i odpowiedź. W czym grzyby są lepsze od ciebie? Czytamy. We wskazywaniu zabójców, w seksie, w przejmowaniu kontroli, w usuwaniu trupów, we współpracy, w zastawianiu pułapek. Uff, dużo tego, a jeszcze więcej na ponad 300 stronach owej książki. Na jednej z nich twierdzi pani, że grzyby są wszędzie. Wszędzie? Uważnie się sobie przyglądam, jako żywo nie widzę na sobie pieczarki. Jak wszędzie, to wszędzie. Nie widzę, bo nie ma, czy nie widzę, bo nieuważnie patrzę?
No, w poprzednim wywiadzie rozmawialiśmy o tym, że na pustyni grzybów nie ma. Tak powiedziałam, że nie ma sieci grzybni na pustyni. Natomiast no, będą grzyby w postaci zarodników. I gdyby pan miał oczy takie jak skoczogonek, to by pan zobaczył grzyby. Po prostu mamy za duże oczy, przystosowane do widzenia większych. bytów i przedmiotów. Wystarczy powiększenie już, nie wiem, 40-krotne, żebyśmy zobaczyli nawet zarodniki na naszych opuszkach palców.
Czyli jestem pełen pieczarek?
Nie. To znaczy pod pewnym względem tak. Okazało się, że kiedy Amerykanie badali mykobiom zdrowych Amerykanów, pobierając próbki kału i sprawdzając, jakie w jelitach znajdują się grzyby, to okazało się, że prawie 100% młodych Amerykanów ma w sobie geny pieczarki. Co nie znaczy, że mają te pieczarki, tylko że jedli pizzę i lubią ją.
Jak wszędzie, to wszędzie. Drugie nasze spotkanie z panią profesor pragnę rozpocząć od głębokiego wdechu i zanurzenia się w odmęty głębin. No więc biorę ten głęboki oddech, rów mariański, ogromne ciśnienie, efekt słupa wody, który ma ponad 10 kilometrów, tam też są. A jeśli tak, to jaką pełnią rolę w całym łańcuchu życia pogrążonego w wiecznej ciemności? Są czy nie?
Pytanie jest bardzo ciekawe, nawet muszę przyznać, że nietypowe, ponieważ jeszcze nikt mnie nie pytał o rów mariański, ale na szczęście jestem w stanie odpowiedzieć. Otóż niedawno były prowadzone badania, w 2019 roku. Były to badania przy pomocy sekwencjonowania nowej generacji prowadzone, czyli szukaliśmy genów. Nie szukaliśmy organizmów, tylko genów charakterystycznych dla organizmów i okazało się, że z tam kilku próbek właśnie z rowu mariańskiego uzyskano geny aż z 91 grzybów. Były to grzyby, które do bardzo różnych grup taksonomicznych należały, zarówno workowce, jak i podstawczaki, też grzyby typowo wodne. Ich było akurat niewiele, tam kilka, ale to co dziwne, znaleziono nawet jednego grzyba należącego do glomeromykota, to są takie grzyby, które zasadniczo współpracują z roślinami. I tu się okazało, proszę bardzo, nawet jeden trafił do rowu mariańskiego, czyli te 10 kilometrów pod powierzchnię wody.
Muchomor zielonawy, z uwagi na jasną, żółto-zieloną, a nawet niemal białą barwę, jest często mylony z podobną do niego, smaczną, młodą pieczarką leśną, z gąską zielonką, a także ze spotykanym tylko pod brzozami gołąbkiem biało-zielonawym, czyli grynszpanowym, czy ze smakowitym gołąbkiem zielonawym, zwanym też zielonym.
Warto zwrócić uwagę, że gąska zielonka jest grzybem, który powinniśmy traktować z pewnym dystansem.
Jeśli stanowi podstawę posiłków w ciągu kilku dni z rzędu, może spowodować bardzo poważne objawy chorobowe związane z rozkładem mięśni poprzecznie prążkowanych.
Bądźmy zatem zawsze czujni, zbierając zielono zabarwione owocniki.
W mykologii zielony traktowany jest jako kolor ostrzegawczy.
Grzyby wodne. Wiemy, że o nich najmniej wiemy. Z prostego powodu występują w środowisku, do którego dostęp my, ludzie, mamy dużo trudniejszy niż to na lądzie jest możliwe. Co to są tak zwane strategie życiowe? I czy jest jakaś strategia, którą mają grzyby wodne, przepraszam, tak upraszczam, a lądowe jej nie mają i na odwrót, lądowe ją mają, a morskie ich nie mają?
To znaczy, strategia życiowa to jest bardzo szeroki termin, bo mogą być strategie życiowe związane z pobieraniem pożywienia, z rozmnażaniem, ze znoszeniem warunków środowiska. To są bardzo różne strategie. Jaką strategię mają grzyby wodne, których nie mają grzyby lądowe? No, strategię, powiedzmy, rozprzestrzeniania się w przestrzeni. Grzyby lądowe najczęściej rozprzestrzeniają swoje zarodniki z prądami powietrza. Najczęściej. Taką mają strategię. Tworzą dużo zarodników, prawda? Nawet spójrzmy na takiego borowika. W środku nocy, kiedy jest nieco zwiększona wilgotność, chmury zarodników, miliony zarodników spod takiego kapelusza wypadają i są zabierane przez prądy powietrza i gdzieś tam dalej fruną. No to oczywiście nie dotyczy grzybów wodnych, czyli tu jest strategie rozprzestrzeniania, będą zupełnie inne. I w przypadku tych grzybów, które są jakby pierwotnie wodne, to ich strategią rozprzestrzeniania jest po prostu wachlowanie wicią, ponieważ są to organizmy, które trochę wyglądają jak plemniki, mają długą, sprawnie działającą, wić pchającą i po prostu przepływają z jednego miejsca na drugie.
Ja wyczytałem w owej książce, której tytuł przypomnę, w czym grzyby są lepsze od ciebie, takie trzy pojęcia. Mutualiści, komensale i pasożyty. Mutualiści żyją z innymi dla obopólnej korzyści. Komensale to darmozjady, a ze skojarzeniem, jaką strategię życiową, bo to jest strategia życiowa, mają pasożyty, to chyba nikt nie ma żadnego problemu z rozszyfrowaniem, czym one się zajmują. Dlaczego zapytałem o czwartą albo nawet piątą strategię życiową? Bo pani profesor, ja kombinowałem tak. Na dnie Rowu Mariańskiego metabolizm grzybów musi być beztlenowy, bo go tam po prostu nie ma. Ta specyfika plus wysokie ciśnienie hydrostatyczne, owe 10 km słupa wody, no to mogło zmusić te grzyby, w cudzysłowie wodne, do wypracowania nieznanej nam strategii życiowej. I okazało się, że właśnie racji chyba nie miałem.
To znaczy, te grzyby, które tam znajdujemy, są to grzyby z takich rodzajów, które sobie dobrze radzą również w naszym świecie, świata lądowego. Bo najczęstszym grzybem znajdowanym w Rowie Mariańskim była kandida, czyli ten grzyb, który powoduje kandydozy, nie wiem, jamy ustnej. Następnie malasezja czy kryptokokus. To są grzyby, które dobrze znamy. Okazuje się, że ciśnienie widocznie jakoś nie stanowi dla nich większego problemu. Aczkolwiek też jak pomyślimy sobie, że tylko 91 genów grzybów znaleziono w Rowie Mariańskim, to powiedzmy sobie szczerze, to też nie jest bardzo dużo.
No właśnie.
Bo jeżeli my robimy podobne badania w środowisku lądowym, to mamy po kilkaset albo nawet po kilka tysięcy genów pochodzących z różnych gatunków.
Muchomor zielonawy ma takie cechy, które pozwalają odróżnić go od podobnie ubarwionych grzybów.
Podczas porannej rosy jego kapelusz jest nieco kleisty, ale po wyschnięciu staje się błyszczący.
Blaszki hymenoforu są zawsze białe, nieprzyrośnięte do trzonu, podczas gdy upieczarki przybierają barwę od różowej do brązowej, a ugąski są żółto-zielone.
Dobrze jest zapamiętać te różnice.
Trzon kapelusza w części środkowej ma nieco zwisający pierścień, natomiast na dole jest wyraźnie bulwiasty i wyrasta z otwartej pochwy.
Ważne. Cechy tej nie wykazują ani pieczarka, ani gąska zielonka.
Na górnej powierzchni kapelusza muchomora sromotnikowego nie ma zazwyczaj plamek ani centek, jak u muchomora czerwonego. Toteż wielu, nawet wykształconych zbieraczy grzybów z wielkich miast, nie kojarzy go z muchomorami.
Niestety jest stosunkowo często spotykany w naszych drzewostanach, nawet w lasach miejskich i parkach.
Mimo że w prasie oraz w telewizji wielokrotnie przypominane jest ostrzeżenie i prezentowany jego wygląd, to zatruć wynikających z nieświadomej konsumpcji tego muchomora ubywa powoli.
Tylko w 2007 roku zatruło się w Polsce i było hospitalizowanych 14 osób, z czego 3 osoby zmarły.
To bierzemy głęboki oddech, bardzo głęboki, i z głębin oceanicznych wypływamy na wody lądowe. Rzeka, strumień, pieniąca się woda, czy piana wodna, wodna jest środowiskiem grzybów, czy jej zarzucony kolor, wykluczamy zanieczyszczenie spowodowane działalnością człowieka. Coś nam właśnie ten kolor sygnalizuje?
Żółty kolor będzie nam sygnalizował najprawdopodobniej obecność związków humusowych. Ale jeżeli są związki humusowe, to są związki organiczne, to najprawdopodobniej znajdą się chętni na te związki humusowe, czyli tacy, którzy są w stanie je rozkładać i wykorzystywać dla własnych potrzeb. Grzyby wodne, których jest w takiej pianie naprawdę zatrzęsienie, będą się specjalizowały w rozkładaniu właśnie różnych drobinek organicznych, które płyną wraz z wodą. Najczęściej to będą fragmenty liści i są to prawdziwi specjaliści w jak najszybszym zasiedlaniu takich właśnie szybko płynących liści.
Czyli jedna kropelka wody, a w tej jednej kropelce wody, jak czytamy w pani książce, w czym grzyby są lepsze od ciebie, jest ogromne bogactwo zarodników, grzybów, a różnorodność ich kształtów budzi prawdziwy zachwyt, bo tam są gwiazdki, ptaszki, motylki, choineczki, beczułki, sprężynki, spiralki, poetycko
to
bardzo.
To wszystko jest prawda, widziałam to na własne oczy, sama się zachwycałam, stąd taki właśnie poetycki fragment wynika po prostu z zachwytu nad przyrodą, którą obserwowałam własnymi oczami.
Ale to zróżnicowanie jest po coś, bo nigdy nie dzieje się coś bez przyczyny. Ale zanim o tym, dlaczego jedne z zarodników mają haczyki, a inne połykają pęcherzyki powietrza. Czy z zarodnikami grzybów jest tak, jak z płatkami śniegu? Nigdy nie ma dwóch takich samych?
A wszystko zależy od tego, jak blisko się przyjrzymy takiemu zarodnikowi. Jak patrzymy nawet przez mikroskop, to najczęściej wyglądają tak samo. Ale jeżeli spojrzę bliżej, na przykład użyję już mikroskopu skaningowego, to okaże się, że jeden ma ścianę poprzeczną w jednym miejscu, drugi w drugim, jeden ma troszeczkę dłuższą komórkę końcową, drugi ma krótszą, a czasami nawet jakiś jeden może mieć wyrostek z boku, a drugi go nie będzie miał.
Czyli nie ma dwóch takich samych.
Och, to jest bardzo trudne pytanie. Właściwie są takie grzyby, które są fabrykami takich samych zarodników. Na przykład penicillium.
Aha, czyli taka kserokopiarka.
Tak, i takie są. Kserokopiarki są wtedy, kiedy mamy wyspecjalizowane komórki konidiotwórcze. Konidium to zarodnik. I teraz wyobraźmy sobie taką jakby strzykawkę, która cały czas produkuje jakby baloniki. Wyobraźmy sobie strzykawkę, która napełnia baloniki. To tak wygląda. I każdy balonik jest napełniany dokładnie tą samą objętością. Wobec tego baloniki są identyczne. Także jeżeli mamy wyspecjalizowane komórki konidiotwórcze, to mamy takie same zarodniki.
No było o balonikach, a może być o pęcherzykach?
Może być.
Dobrze. Dlaczego w wodzie zarodniki grzybów o kształcie spiralek połykają pęcherzyki powietrza?
No oczywiście one nie połykają pęcherzyków powietrza, tylko proszę sobie wyobrazić strzępkę, która się tworzy dokładnie na samej powierzchni wody. Wychodzi strzępka z wody, po czym natychmiast się jakby zakręca i znowu wchodzi pod wodę. Ale jak tylko wejdzie pod wodę, to znowu się zakręca i wychodzi nad wodę. I potem znowu i tworzy się spiralka dokładnie na wysokości powierzchni wody. W tej sytuacji pęcherzyk powietrza zostaje zamknięty w zwojach. I w tym momencie ta sprężynka odrywa się od strzępki, na której powstała. Dzięki temu mamy strukturę, która bardzo przypomina beczułkę, która się porusza, prawda, po powierzchni wody. Jak sobie wyobrazimy statek piracki i potem beczki, które dryfują na wodzie, to jest dokładnie ten sam mechanizm. Czyli po prostu grzyb, który zasadniczo jest tlenowcem i nie chce gdzieś tam zgnić w osadach dennych, po prostu unosi się na powierzchni wody i w pewnym momencie gdzieś, gdzie strumień zakręca, być może przyczepi się do jakiegoś liścia i tam zacznie wzrastać.
Do muchomora sromotnikowego bardzo podobne są inne muchomory. Wiosenny, jadowity oraz cytrynowy.
Muchomor cytrynowy, który możemy odróżnić od pozostałych po zapachu surowych ziemniaków, jest słabo trujący. Natomiast dwa pozostałe zawierają te same toksyny, które czynią muchomora sromotnikowego niebezpiecznym zabójcą.
Są to fallotoksyny i amatoksyny.
Wśród nich najstraszniejsza w działaniu jest alfa-amanityna, polipeptyd, zawierający nietypowe aminokwasy.
Jego stężenie wynosi 0,2 mg na kilogram masy ciała.
Liczba ta oznacza tyle, że małe dziecko ważące 10 kg ma tylko 50% szans na przeżycie, jeśli zjadło kawałeczek grzyba zawierający 2 mg toksyny.
Dlaczego tak mała dawka wystarczy, aby zabić?
Otóż toksyna łączy się z enzymem, blokując proces przepisywania informacji genetycznej w komórkach i co za tym idzie, produkcję wszystkich białek.
Można to porównać z rozpędzoną maszyną, której ktoś powtykał patyki między zębate kółka.
Maszyna staje.
Komórki zamierają.
Szczególnie wrażliwe na tę toksynę są komórki wątroby.
Sigmoidalne spory, których pełno w kropli rzecznej wody, mają haczyki. Powiedziała pani przyczepić się. No, haczyk w wodzie, haczykiem nie powiosłujesz. Tu o to właśnie chodzi?
Nie, nie, haczykiem nie powiosłujesz. Tutaj po prostu sama woda poruszając się przemieszcza te grzyby. Natomiast haczykiem się przyczepisz i nie tylko się przyczepisz. Zarodnik wodny, my mówimy tak ogólnie o tych grzybach, grzyby ingoldowe, dlatego że był taki badacz o nazwisku Ingold, który zajmował się grzybami, opisał ich bardzo dużo, jakoś od jego nazwiska nazywamy je wszystkie ingoldowymi. One nie tylko mają haczyki i właśnie takie bardzo wymyślne kształty, ale oprócz tego składają się z kilku komórek i mają tendencję do natychmiastowego kiełkowania, jak tylko dotkną jakiejś stałej struktury, na przykład liścia, najczęściej liścia, ale czasami nawet jak dotkną jakiegoś innego zarodnika, to natychmiast zaczynają kiełkować. No tu chodzi o to, żeby zasiedlić jak najszybciej, prawda, w tej toni wodnej przy płynięciu w bystrym nurcie, żeby wykorzystać na pewno pojawiający się obok na chwilę liść.
Spływający strumieniem liść to dla grzybów w wodzie, cytując pani słowa, ziemia obiecana. Jak rozumiem, tym haczykiem grzyb zahacza, cumuje na tym obiecanym lądzie. Dla człowieka rozbitka nie każdy ląd, wyspa jest ziemią obiecaną, ale dla grzyba taki liść to nie tylko ziemia obiecana, ale również prawdziwe Eldorado. To porozmawiajmy o tym Eldorado. Dlaczego Eldorado?
No dlatego, że wszystko w tym liściu jest. Są związki azotu, są związki organiczne, prawda, czyli węglowodany, źródło energii, witaminy. Co więcej, na takim liściu jest mnóstwo bakterii, z którymi można się sprzymierzyć i od nich też coś wykorzystać. Wobec tego jest wszystko, co potrzeba do życia, nie mówiąc o tym, że jest jeszcze woda. Woda, jak wiadomo, jest środowiskiem niezbędnym dla grzybów. A ponieważ mówiliśmy o tym, że chętnie się unoszą na powierzchni wody, no to jest jeszcze tlen. To jest Eldorado. Jest wszystko, czego trzeba.
Pan profesor Andrzej Batko zadał pani takie oto pytanie. Marto, skoro zarodniki ciągle spływają z prądem, to skąd się biorą stale u źródła? A właśnie skąd?
Tak, i to było rzeczywiście pytanie, które mnie nurtowało przez kilka godzin, ponieważ zostało mi zadane tutaj niedaleko stąd, w Alejach Ujazdowskich, przy Ogrodzie Botanicznym. Miałam pewnie wtedy właśnie około 23 lat. No i przez kilka godzin bardzo intensywnie myślałam, a w końcu postanowiłam iść do domu. Jak już doszłam do placu na rozdrożu, to nagle eureka. Pamiętam, że puściłam się biegiem z powrotem, żeby wpaść do sali i krzyknąć, wiem. No więc grzyby dosyć często występują w różnych postaciach. Ta postać grzybów spływających strumieniami to nie jest jedyna postać grzyba. Grzyb, jak już powiedziałam kilkakrotnie, cumuje na jakimś liściu, a potem ten liść cumuje gdzieś na brzegu, prawda, na jakimś zakręcie strumienia i wtedy najpierw pokrywa się strzępkami, a potem na tych pozostałościach liścia pojawia się kolejna forma tego grzyba, która najczęściej wygląda jak taka mała piramidka i w tej małej piramidce w środku tworzą się zarodniki, które już się nie rozprzestrzeniają z wodą, tylko z powietrzem. A jak wiadomo, prądy powietrza mogą te zarodniki przenieść również do źródła.
Czyli zamknięty cykl.
Tak.
Grzyby są w krainie wody. Jedne z nich bardzo dobrze tam się mają i sobie spokojnie żyją, bez aspiracji lądowych. A dla innych środowisko wodne jest sposobem transportu, przemieszczania się na ląd. Byle nie suchy, byle nie suchy. Żeby ułatwić, usprawnić, umożliwić pływanie na drodze ewolucji, wypracowały sobie, już wiemy, różne kształty. Ale przenieśmy się w zupełnie inne środowisko, w którym grzyby równie dobrze sobie radzą. Powietrze.
Muchomory jako grupa są zdradliwe.
Niektóre mogą sprawić konsumentom wiele satysfakcji, inne sprowadzają śmierć, a jeszcze inne wywołują niezwykle silne pobudzenie układu nerwowego.
Niektórzy twierdzą, że najbardziej trujący jest niepozorny pierścień na trzonie muchomora. My jednak odkładamy te informacje między bajki.
Falloidyna to nazwa toksyny, która niszczy czerwone ciałka, przez co powoduje gwałtowne niedotlenienie organizmu.
Na szczęście rozkłada się w wysokiej temperaturze.
Co innego amanityna. Ta pozostaje aktywna i trwała, niezależnie od długości gotowania.
Kwas ibotenowy odpowiada za większość objawów pochodzących ze strony układu nerwowego.
Wpływa na działanie kory mózgowej, móżdżku i hipokampu.
Pobudzenie receptorów w móżdżku przejawia się chwiejnym chodem, przypominającym zataczanie się osób pod wpływem alkoholu, a działanie na hipokamp wpływa na pamięć.
Wywołuje okresową amnezję.
Specjalnie używamy nazw medycznych, aby wyrazić grozę sytuacji.
Grzyby latają, to wiemy. Borowiki, rydze, prawdziwki, pieczarki. Czy na wzór tych wodnych również wypracowały sobie kształty ułatwiające szybowanie?
No, mi się wydawało, że tak powinno być, ale to nieprawda. Dlatego, że zarodniki są na tyle malutkie, że niezależnie od tego, czy mają kształt pałeczki, czy kuleczki, czy ta kuleczka jest bardzo malutka, czy 10 razy większa, to i tak bardzo dobrze latają. Do tej pory mi się wydawało, to znaczy właściwie rok temu się przekonałam o tym, że tak nie jest. Wydawało mi się, że jeżeli mamy zarodnik kulisty, który ma 3 mikrony średnicy, to będzie się lepiej przemieszczał z powietrzem niż ten, który ma 30 albo 50 mikronów średnicy. Okazało się, że 50 mikronów średnicy to jest nic dla porywu wiatru i że tak samo dobrze podróżuje zarodnik. Wygląda jak taka bombka, prawda, dosyć duża. Ale powiedzmy sobie szczerze, ta bombka większa jest naprawdę wiele razy większa niż ta malutka i tak samo dobrze się rozprzestrzeniają przez powietrze.
Czyli skrzydełek nie mają, parasolek również nie potrzebują.
Nie.
To teraz już wiemy, że grzyby podróżują wodą i powietrzem, ale pozostał nam ląd. Wykluczmy takie oczywiste środki transportu jak podpięcie się pod przemieszczające się bakterie, podróżowanie na ciałach albo wewnątrz ciał zwierząt, owadów, ptaków, gadów, ludzi, pokładach statków, samolotów. To ostatnie to przemieszczanie się w wielkim komforcie, który bezwiednie fundujemy nie tylko grzybom. Swoje organizmy grzyby przemieszczają również bardzo dynamicznie. Naiwnością jest przekonanie, że są powolne. Otóż one, jak rozumiem, a pani już powiedziała, takie słowo strzępki. Czy strzępka to w pewnym sensie środek transportu i z czego one są zbudowane?
No właściwie można tak powiedzieć, to jest taka autostrada, która jest zbudowana w podłożu, w ziemi albo w ściółce. Strzępki są to rurki, jest to właśnie ciało grzyba w postaci połączonych ze sobą rurek, które dosyć szybko wzrastają. Ale dawniej mi się wydawało, że grzyb po prostu rośnie. Mam szalkę, czyli taki talerzyk plastikowy z taką, powiedzmy, galaretką dla grzyba. I tam pozostawiam zarodnik, który kiełkuje i zaczyna się rozrastać. Dosyć długo mi się wydawało, że po prostu powiększa swoją objętość, jest go coraz więcej i że po prostu w całej tej objętości, którą widzę, grzyb żyje. Ale potem jak zaczęłam robić dosyć takie skrupulatne badania mikroskopowe z użyciem barwników fluorescencyjnych, to okazało się, że sporo ze strzępek, które widzę gołym okiem, to są już puste rury, że grzyb się przemieszcza, cytoplazma się przemieszcza do końcówek. Wobec tego środek takiej grzybni może być już martwymi rurami, pustymi rurami, a życie toczy się na obrzeżach. To dało mi dużo do myślenia. To okazuje się, że w tej sytuacji, że grzyb też może się różnicować. Na przykład te strzępki, które pójdą w prawo, mogą w pewnym momencie zacząć się różnicować od tych, które pójdą w lewo. A to jest ten sam organizm, ale mogą zajść pewne mutacje i mogą się zacząć różnicować. Co więcej, może przejść leśnik i przetoczyć drzewo, prawda, przy zrywkach, przez taką grzybnię, również całkowicie niszcząc połączenie grzybni.
Chlorofilu u nich nie znajdziemy, cukrów przy udziale wody i CO2 nie zbudują,
nie.
Światła właściwie nie tylko nie mają, ale i specjalnie grzyby nie potrzebują. Skąd grzyb?
To znaczy stop.
Stop.
Czasami światło mają. Czasami światło produkują. Są takie grzyby, które po prostu świecą w ciemności. Ale to już inna historia.
A skąd grzyb czerpie materię do budowy, no i niezbędną do tego energię? No bo żeby coś wybudować, to trzeba mieć energię. No nie można odwrotnie. Muszę mieć siłę, żeby coś zbudować.
Oczywiście tak, ale energię można z cukru wytworzyć. prawda? Cukier to jest taka najprostsze źródło energii. No i teraz grzyb po prostu musi zdobyć jakieś związki organiczne, z czego właśnie cukier jest związkiem najprostszym. Powiedzmy, że nie ma cukru w środowisku, ale jest jakiś właśnie martwy liść. Ten martwy liść jest w większości zbudowany z celulozy i z ligniny.
Pyszności.
Które są dosyć, no dla nas są niestrawne. No ale dla nas niestrawne, a dla grzyba tak. Wobec tego grzyb, jak tutaj mówiliśmy chyba w poprzedniej audycji, wytwarza enzymy, które zostają wydzielone na zewnątrz i tam powoli celuloza i lignina jest rozkładana do mniejszych fragmentów, aż do takich cukrów, które będą przez grzyba wessane, pobrane ze środowiska i będą budulcem ciała i będą dawały energię.
Spożywajmy tylko takie grzyby, które znamy.
A najlepiej grzyby o hymenoforze rurkowym, a nie blaszkowym.
Na wszelki wypadek.
Może poza jednym wyjątkiem.
Jest taki grzyb blaszkowy o owocniku podobnym do dużego muchomora, który nie dość, że jest jadalny, to dodatkowo jest wyśmienity w smaku i ma rozkoszny zapach.
Namoczony w ciepłym mleku, potem posypany bułką tartą lub otoczony roztrzepanym jajkiem i usmażony na maśle.
Albo grillowany.
Albo ususzony w ciepłym powietrzu i wydający najpiękniejszy aromat grzybowy na świecie.
Nie warto z niego rezygnować, kierując się strachem przed muchomorami.
Po prostu warto go poznać.
Zapewne już się domyślamy, że chodzi o czubajkę kanie.
Pani profesor, grzyby mają znakomity kontakt z otoczeniem, choć brak im układu nerwowego. Co jest u nich receptorem? Okiem, uchem, dotykiem, smakiem, węchem. Zawsze wiedzą doskonale, gdzie jest tlen. Zawsze wiedzą, gdzie jest alkohol etylowy. Używa pani takiego określenia, zawsze trafiają bez pudła. No ale skąd, skoro nie mają centrali?
No nie mają centrali, ale mają receptory błonowe, czy jakby umieszczone w ścianach. My jeszcze nie do końca znamy naturę tych receptorów. Receptor jest to takie białko, które reaguje. Z jednej strony mamy receptory, które reagują na to, co się dzieje wewnątrz strzępki i takie, które reagują na to, co się dzieje na zewnątrz. Czyli pojawia się pokarm, następuje reakcja. Czyli powiedzmy jakaś cząsteczka z zewnątrz przyczepia się do białka, które tkwi w ścianie komórkowej i po przyłączeniu się tej cząsteczki następuje wewnątrz komórki kaskada różnych zdarzeń, która powoduje na przykład, że strzępka zaczyna się wyginać w jedną stronę. To samo się będzie działo, jeżeli na przykład pojawi się informacja o obecności partnera seksualnego. Wówczas znowu pewna substancja przyłączy się do receptora, a strzępka zacznie rosnąć w kierunku tego właśnie partnera seksualnego.
Domyślam się, że każda komunikacja, no nawet chemiczna, wymaga jakiegoś ośrodka decyzyjnego. Strzępki w lewo, strzępki w prawo, strzępki w górę, strzępki w dół. Pani zakłada, że musi być coś z zewnątrz, żeby uruchomiło, w którą stronę mam pójść. Czyli tak
nie,
jakby czynnik zewnętrzny.
Nie, może być wewnętrzny, bo mamy receptory zarówno no jakby nastawione na odbiór tego, co się dzieje w środku, w komórce, jak i na to, co się dzieje na zewnątrz.
A bo ja strasznie mam taką ambicję przyłapać panią na czymś, panią profesor. Ciałko kierunkowe, wyczytałem.
Tak,
Spitzenkörper.
Tak.
Czy to nie jest centrala?
Nie, nie, bynajmniej. To jest rzeczywiście ciałko gęstooptycznie. Co to znaczy gęstooptycznie? Że po prostu jest ciemne, jak obserwujemy je pod mikroskopem elektronowym. Robimy przekrój podłużny przez strzępkę i nagle okazuje się, że na samym szczycie strzępki, tam gdzie jest taka zaokrąglona, w tym miejscu, gdzie się wydłuża, widzimy takie właśnie jakby zaciemnienie. I co się okazało? Że jeżeli to zaciemnienie się podzieli na dwa, to wtedy strzępka się cała też dzieli na dwa. Następuje rozgałęzienie. Okazało się, że to ciałko kierunkowe zasadniczo nie jest ciałkiem, tylko zbiorem różnych pęcherzyków. I to jakby one kierują. Nie wydaje się, żeby to była żadna część sterująca. Powiedzmy sobie szczerze, że zawsze to, co steruje w komórce, no to jednak jest DNA, to jest jądro komórkowe. To ono jest częścią sterującą. Ale warto pamiętać, że czasami u grzybów mamy różne jądra komórkowe w tych samych strzępkach. Możemy mieć różne jądra komórkowe. To się nie zdarza właściwie w innym świecie.
No właśnie tak otwieram oczy.
Grzyb jest takim multiorganizmem. Wobec tego czasami u niektórych grzybów, w szczególności u workowców, które mają tendencję do łączenia się ze sobą, możemy mieć po prostu różne jądra w jednej masie grzybni, w jednej sieci. I jądra lokalnie będą decydować o tym, co się dzieje.
A to ja w swojej naiwności myślałem tak, że jak jest coś zapisane w kwasie dezoksyrybonukleinowym, czyli w DNA, to jest to pewna informacja. Ta pewna informacja koduje, ale jednocześnie naznacza komórkę i naznacza jądro. No więc myślałem sobie, że w grzybie to, no skoro mamy jeden kwas dezoksyrybonukleinowy w tym grzybie, no to musi być, każde jądro musi być takie samo, a tu okazuje się, że figa
znaczy,
z makiem.
Ma pan rację, że jeżeli mamy grzybnię, która pochodzi od jednej wyjściowej komórki, czyli od jednego zarodnika, pobieram jeden zarodnik, pozostawiam go na takiej właśnie specjalnej galaretce, na specjalnym talerzyku w moim laboratorium i otrzymuję kolonię z jednego zarodnika, to jest czysta, to jest tak zwana kolonia akseniczna. Tutaj jądra wszystkie powinny być takie same, poza tym, że oczywiście zachodzą mutacje spontaniczne.
Tak.
No, zdajemy sobie z tego sprawę, tak? Niektóre mutacje będą niekorzystne i wtedy jądro po prostu obumrze, ale czasami, jeżeli są obojętne, no to się gromadzą w jądrach. Okej. Mutacje zostawmy w spokoju. Zasadniczo mamy jądra, które są takie same i mamy po prostu jednolitą grzybnię. Ale teraz wyobraźmy sobie, że na tej samej galaretce, na tym samym talerzyku pozwalam rosnąć wielu różnym grzybom workowym. Niektóre z nich połączą się ze sobą. Strzępki wychodzące od tych zarodników połączą się ze sobą. I wtedy będziemy mieli jedną grzybnię, która będzie miała takie jądra i inne jądra.
Pani powiedziała, połączą się ze sobą, a ja użyję może innego określenia, rozpuszczą?
Znaczy rozpuszcza się rzeczywiście lokalnie ściana. Bo żeby się połączyć, muszą lokalnie tą ścianę rozpuścić. Ale każdy grzyb ma możliwość tworzenia chitynaz, czyli takich enzymów, które właśnie lokalnie mogą chitynę rozpuścić. I wtedy po prostu dwie strzępki mogą się ze sobą połączyć.
Hasło naszego spotkania brzmi, grzyby są wszędzie. Zapytam o tak zwany mykoryzowy układ. To jest współpraca grzybów z roślinami. I czy wiemy, dlaczego Russula betalorum, gołąbek, urośnie chętnie i obficie pod brzozą, ale pod klonem już nie?
To prawda, ale w ogóle klon źle wchodzi w układy z grzybami. Akurat jak pan podał przykład klonu, to wolałabym, żeby pan podał przykład, nie wiem, dębu albo buka, bo to są takie grzybom przyjazne.
Bardzo proszę, w czym tak. I dlaczego tak. Russula betularum, gołąbek, urośnie chętnie pod brzozą, tak. Ale pod dębem już nie?
No dlatego, że jest system rozpoznawania, zarówno jakby u brzozy, jak i u gołąbka brzozowego. Po prostu grzyb będzie miał pewne właśnie receptory, które rozpoznają korzeń brzozy i wtedy dojdzie do połączenia grzybni z korzeniem. Grzyb otuli mały korzonek brzozy, utworzy tak zwaną mówkę, która będzie wyglądała trochę jak skarpetka na nodze. Tak wygląda właśnie mówka na korzeniu, ale potem od tej mówki pojedyncze strzępki wnikną do środka, do korzenia, jakby obejmą komórki korzenia.
I powiedzmy, że nie ma to nic wspólnego lubię cię z nie lubię, tylko ma to bardzo wiele wspólnego mam interes albo nie. Albo ty to masz, co mnie interesuje, albo nie.
A może tak jest, że my też lubimy, jeżeli mamy interes.
Nie idziemy też w tę stronę, pani profesor?
Zasadniczo tu chodzi rzeczywiście o układ wzajemnych korzyści. Jeżeli coś się w przyrodzie dzieje, to znaczy, że ma to ewolucyjny sens. To znaczy, że potomstwo takiego grzyba albo takiej brzozy będzie się miało dobrze, jeżeli dojdzie do połączenia, a dużo gorzej, jeżeli brzoza będzie sobie oddzielnie, a grzyb oddzielnie. To ma sens, po prostu. Dlaczego ma sens? Dlatego, że brzoza przekazuje grzybowi cukier. Dlaczego ma to sens dla brzozy? Dlatego, że grzyb przekazuje brzozie przede wszystkim związki azotu. No i też wodę. Ponieważ, jak powiedzieliśmy, grzybnia jest bardzo obfita w glebie, no to powierzchnia ma chłonięcia wody dużo większą niż drobne korzonki brzozy.
A brzozy lubią wodę.
A brzozy lubią wodę. Wobec tego Russula betularum pomoże brzozie.
Zwierzęta na ogół nie mają problemów z grzybami.
Kieruje nimi nieomylny instynkt, z którego ludzie niejako wyrośli, stając się osobnikami racjonalnymi i myślącymi.
Dla wielu gatunków zwierząt, mykofagów, owocniki są codziennym pożywieniem lub okazjonalnym przysmakiem.
Inne pospólstwo grzybów pogardzone w braku, dla szkodliwości albo niedobrego smaku.
Lecz nie są bez użytku, one zwierza pasą i gniazdem są owadów i gajów okrasą.
Tak wieszcz słusznie wskazywał w Panu Tadeuszu, że zwierzęta nie tylko nie mają problemów z grzybami, lecz czerpią nawet konkretne zyski z ich obecności w środowisku.
Umiejętność rozpoznawania grzybów przez zwierzęta została już dawno przez biologów opisana, ale nadal nie do końca wiadomo, jakie są mechanizmy odróżniania przez nie owocników jadalnych od trujących.
Pani profesor, zbliżamy się powoli do zakończenia naszej rozmowy. Jakie było najmniej przez panią spodziewane miejsce, w którym pan grzyb zdjął kapelusik i pięknie się kłaniając powiedział dzień dobry, a może dobry wieczór, tego nie wiem. To oczywiście piętrowa przenośnia, bo te grzyby, które pani najczęściej bada, nie mają kapelusików.
Takich grzybów trochę było i mogłabym tutaj opowiedzieć o kilku ciekawych przypadkach, natomiast tutaj jeden podam. Otóż kiedyś mieliśmy zajęcia ze studentami i wykorzystaliśmy taką bardzo toksyczną substancję, która się nazywa trypan blue. To jest odczynnik błękitny, którym zabarwiamy strzępki grzybów żyjących wewnątrz roślin. Ponieważ jest to substancja niebezpieczna, to nie możemy jej wylać po wykorzystaniu do zlewu, tylko pozostawiamy i dopiero specjalistyczne służby zabierają od nas tam raz do roku takie właśnie niebezpieczne zlewki do utylizacji. I tu się okazało, że moje koleżanki w pewnym momencie zobaczyły, po kilku miesiącach od zajęć, że substancja straciła swoją niebieską barwę. Czyli mieliśmy taki intensywnie niebieski barwnik w szkle, w buteleczce i nagle przychodzą, patrzą, a mają buteleczkę po prostu z przejrzystą substancją. Okazało się, że pojawił się grzyb, który całkowicie rozłożył barwnik.
Nawet tam?
Tak, i okazało się, że jest to nowy gatunek dla nauki, które moje koleżanki Julia Pawłowska i Aleksandra Gęsiorska opisały jako Sugiamella trypani.
Grzyby są wszędzie, o grzybach można w nieskończoność. Zapraszamy na kolejne spotkanie z panią profesor Martą Wrzosek. To będzie opowieść, od której skóra cierpnie po krzyżach, biegną dreszcze. Opowieść o tym, jak grzyby pomagają w poszukiwaniu sprawców przestępstw. Okazuje się, że wprawne oko mykologa i jego umiejętność kojarzenia faktów księgi natury prowadzi jak po sznurku do tych, którzy zawinili. Pani profesor, o tym w kolejnej rozmowie, a za dzisiejszą w imieniu słuchaczy i swoim bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
To ja dziękuję.
Pani profesor Marcie Wrzosek, zadaliśmy tak wiele pytań, czas najwyższy zadać to jedno jedyne naszym słuchaczom, które tradycyjnie nagradzamy książkami popularyzującymi wiedzę, naukę, technologię. Uwaga, pytanie. Czy brzoza w zamian za przekazanie grzybom cukru otrzymuje związki azotu? Tak czy nie? Na Państwa odpowiedź czekamy tylko dzisiaj i tylko do północy pod adresem konkurs@radio.rzeszow.pl. Powtórzę pytanie i adres. Czy brzoza w zamian za przekazanie grzybom cukru otrzymuje związki azotu? Tak czy nie? Czekamy na odpowiedzi tylko dziś i tylko do północy, a nasz adres konkurs@radio.rzeszow.pl. Gościem naszej audycji była pani profesor Marta Wrzosek, mykolog. Audycję zrealizowali Jacek Puchalski i Jerzy Piórek. Muzyka to dzieło Jacka Chrobaka. Ciekawostki o muchomorach czytali Julia Stężewska i Igor Teodorowicz, a program przygotował i prowadził Krystian Nechrebecki.